Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swojego syna, tak sobie myśląc: uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie: właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła? Pan to sprawił i cudem jest w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Oto słowo Pańskie. Chciałem wam zwrócić uwagę na początek tej przypowieści. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Zwykle takie rzeczy jakby puszczamy mimo uszu. Tymczasem jak zaczyna się czytać, słuchać Ewangelii, nie tylko tak podczas mszy świętych, po takich malutkich kawałkach, ale jak zaczyna się ją czytać w całości, patrzeć na różne fragmenty tak, jak one są umieszczone w całości, to te fragmenty jakby pokazują nam coś nowego, coś innego. I tutaj ten kontekst rzeczywiście jest bardzo ważny i może być bardzo, bardzo poruszający. Gdzie Jezus mówił do arcykapłanów i starszych ludu? Czy mówił do nich nad jeziorem Genezaret? Nie. Tam byli pewnie faryzeusze, uczeni w piśmie. Do arcykapłanów i starszych ludu mówi tylko i wyłącznie w Jerozolimie. Tylko tam może mógł spotkać arcykapłanów. Rzeczywiście, ta przypowieść jest jedną z kilku przypowieści, które Jezus wygłasza w świątyni w Jerozolimie. Wygłasza ją już po swoim wejściu do Jerozolimy, po tym wejściu, które wspominamy w Niedzielę Palmową. Jezus wjeżdża do Jerozolimy i od razu udaje się w pewne ważne miejsce. Mógłby chodzić po całej Jerozolimie, uzdrawiać, zgromadzić wokół siebie tłumy popleczników, ale on idzie od razu do świątyni, gdzie możemy powiedzieć na najważniejszą arenę, na główny ring w Jerozolimie, aby tam stoczyć najważniejszą walkę, i wie, że jak tam pójdzie i nie wycofa się z tej walki, to zginie. I ta dzisiejsza przypowieść bardzo dobrze pokazuje, że Jezus liczy się z tym, że jeżeli nie wycofa się z tej walki, to zginie. Ci rolnicy, którzy zabijają syna właściciela winnicy, są obrazem arcykapłanów i starszych, do których Jezus mówi. On, przynajmniej tak jest w Ewangelii świętego Mateusza, z którego dzisiaj pochodzi ta przypowieść, mówi takie trzy charakterystyczne przypowieści. O dwóch synach, z których jeden powiedział, że idzie, drugi, że nie idzie. Pamiętacie to z poprzedniej niedzieli. Dzisiaj o przewrotnych rolnikach i za tydzień będziemy czytali przypowieść o uczcie królewskiej, o weselu syna królewskiego. Od kilku tygodni, nawiasem mówiąc, czytamy właśnie te mowy Jezusa ze świątyni i praktycznie do samej uroczystości Chrystusa Króla, do końca roku liturgicznego przed Adwentem, będziemy czytać właśnie to, co Jezus mówił w świątyni. To jest bardzo ważny kontekst tych przypowieści. Każda z tych przypowieści, z tych trzech przypowieści, każda z tych przypowieści idzie krok dalej. Jezus w przypowieści o dwóch synach ukazuje faryzeuszów samym sobie, daje im jako jakby lustro, przyjrzyjcie się. Zobaczcie, że to wy jesteście tymi, którzy mówią tak, ale nie idą. Tutaj idzie dalej, pokazuje im przewrotność tego wszystkiego i to przewrotność, którą on sam nie mówi, jacy to byli przewrotni rolnicy, źli ludzie, tylko to sami faryzeusze ich oceniają. Sami faryzeusze wydają wyrok śmierci na tych rolników. Mówią, jaka powinna być sprawiedliwość. Oni mu mówią, nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom. Jeszcze w trzeciej przypowieści, którą usłyszymy za tydzień, jeszcze coś ważnego im mówi. Zobaczcie, Jezus wchodzi w tą drogę, Jezus wchodzi w tą, bo to już jest ofiara. Jego ofiara, Jego droga krzyżowa nie zaczyna się tak jak my to obchodzimy, nie wiem, czy w Getsemanii, w Ogrójcu, czy podczas sądu nad Piłatem. Jego droga krzyżowa zaczyna się właśnie tutaj, w świątyni, bo on robi takie rzeczy, że wie, że już dla niego nie ma wyjścia. Mówi wprost faryzeuszom takie rzeczy, że wie, teraz oni albo go zabiją, albo mu ustąpią, bo już wiedzą, że on nie ustąpi. Ta miłość drogi krzyżowej już tutaj jest. On już tutaj pokazuje, ze względu na dobro ludzi, ja się nie ugnę, ja nie ustąpię. Ze względu na to, żeby wszyscy ci ludzie byli dziećmi Bożymi, żeby mogli poczuć, że Bóg jest ich Ojcem, ja nie ustąpię w walce z wami. I wiem, że to będzie mnie kosztowało życie. To jest taki bardzo dramatyczny moment, kiedy ta przypowieść jest opowiadana. Ale w tym wszystkim miłość Jezusa jest widoczna, ogromna, bo On ani razu nie traci panowania nad sobą. On ani razu arcykapłanów i starszych nie obraża, nie rzuca się na nich z pięściami, nie robi biczów jak w świątyni, nie próbuje ich rozgonić. Przeciwnie, z ogromną cierpliwością, jakby coraz dalej, z każdą przypowieścią, pokazuje im następną rzecz, bardzo cierpliwie tłumacząc im, jaka jest prawda, co oni robią. Można powiedzieć, działanie Jezusa tutaj jest ukształtowane przez dwa takie czynniki. Po pierwsze, On bardzo dobrze wie, jakiego dobra broni i po co to robi, dlatego nie ustępuje. Wie, jaki jest Jego cel. Jeżeli chce, żeby ludzie poczuli się dziećmi Bożymi, to musi zniszczyć autorytet tych, którzy sobą przesłaniają Boga ludziom. To jest pierwsza rzecz, świadomość celu. I druga rzecz działa tutaj w sposób bardzo przemyślany. Niezłomnie, konsekwentnie, zgodnie z pewną strategią. Coraz więcej Wam pokażę. Z każdym następnym słowem będziecie mieli szansę zrozumieć coraz więcej. Coraz mocniejszymi środkami się posłużę. Tam posługiwałem się takimi środkami w poprzedniej przypowieści sprzed tygodnia, że pokazywałem Wam niekonsekwencje, w postępowaniu waszym. Tutaj pokażę wam wasze okrucieństwo i waszą sprawiedliwość za tydzień i jeszcze dodatkowo niezwykłą głupotę w tym wszystkim. To jest, wydaje mi się, dla nas bardzo ważny taki kontekst, żebyśmy my odczytywali tą przypowieść. Dla starszych ludu i arcykapłanów jest to przypowieść o ich życiu, o Izraelu. My możemy tą przypowieść odczytywać jakby w naszych czasach jako skierowaną do nas. Bardzo ważną rzeczą w tym wszystkim jest to, że podobnie jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu w pieśni o winnicy, chodzi o słodkie winogrona. Nie chodzi o to, że ludzie się muszą zachowywać tak, a nie inaczej, bo Bóg, Pan, Król czy właściciel winnicy tak postanowił. Ale stawką jest naprawdę coś, co przyniesie ogromną radość, coś, co będzie wielkim bogactwem. Owoce winogron w tamtym świecie były wielkim skarbem i wielką radością był zbiór tych winogron. Słodkie winogrona. Co jest słodkim winogronem w twojej wierze? Co może być słodkim winogronem w twoim życiu? Że poczujesz, że jeżeli w tą stronę zaczynasz iść, zaczynasz się tym cieszyć. A twoja wiara, twój trud przestaje być tylko obowiązkiem niedzielnym, jakimś innym, ale staje się radością, dodaje ci skrzydeł w życiu. Co jest dla ciebie słodkim winogronem, dla którego warto się trudzić? A co jest cierpką jagodą, którą możesz przynieść, jeżeli całego trudu nie włożysz w to, żeby właśnie, żeby hodować tak te owoce, aby były słodkie. Teraz jest początek roku akademickiego dla wielu z nas. Jeszcze troszkę mało tych twarzy widzę tutaj, dla których to jest początek roku akademickiego, więcej dla których to jest któryś miesiąc pewnie już pracy. Zaproście tych, dla których to jest rok akademicki na tą mszę. Ale na początku tego roku akademickiego, że w tym momencie, w którym jesteście, co w tym roku, do następnego urlopu, do następnych wakacji, mogłoby być słodkim owocem waszego trudu i waszej wiary? Jezus pokazuje nam bardzo pięknie dzisiaj w swojej pracy nad faryzeuszami pewną strategię, w jaki sposób my możemy wydać ten owoc. Bo czasem nawet jak już sobie pomyślimy, jaki mógłby być ten owoc wiary, albo częściej myślimy nad tym, że zeszły rok wydał sporo cierpkich jagód, sporo czegoś, czego byśmy nie chcieli. Czasem tak się motywujemy, nie patrząc na dobro, które jest przed nami, tylko jakoś tam żałując i chcąc się odciąć od zła, które jest za nami. To jest gorsza troszkę strategia, ale też tak jest. Jezus pokazuje nam, jak ze sobą samym pracować. Jezus, mimo wielkiego zła arcykapłanów i starszych, które ukazuje im w tej przypowieści, Jezus się na nich nie obraża. Czasem naszą strategią pracy nad sobą jest odpowiednio obrazić się na siebie. Tak jak nauczyciel, który nie lubi jakiegoś dziecka, jest ciągle zdenerwowany na to dziecko, ciągle w jakiś tam sposób mu dokucza, niby dla jego dobra, ale tak naprawdę nie chodzi o dobro tego dziecka, tylko o to, że nauczyciel tego dziecka nie lubi, to czasem my tak samo pracujemy nad sobą, próbując być złymi na siebie. Jezus jest, można powiedzieć, nie zły. Jezusowi bardzo zależy na tych owocach, które mają być wydane, ale ani razu nie obraża faryzeuszy, nie traci panowania nad sobą. Jezus To jest Jezusowa strategia działania i my dla siebie warto, żebyśmy byli też Panem Jezusem. Jako wychowawcy samych siebie. Jako ci, którzy są dla siebie jednocześnie i winnicą, i rolnikami, i po części jakby też Panem, bo my sami sobie jesteśmy dani. Nie złość, ale pewnego rodzaju strategia. To jest druga rzecz. Niezłomność Jezusa wiąże się też z pewną konsekwencją działania. Jakiś czas temu bardzo poruszył mnie jeden z moich współbraci, który z rana bardzo wcześnie wstawał, modlił się i regularnie ćwiczył. I mówię mu kiedyś, słuchaj, wiesz co, mi czasem wychodzi to, że zaczynam bardzo regularnie wstawać bardzo wcześnie rano i dobrze mi idzie przez jakiś czas, ale wyjadę gdzieś, mam wakacje i trudno mi jest bardzo wrócić do rytmu i nie potrafię już znowu, zaczynam się budzić za, nie wiem, za pięć coś tam i wybiegę. I on mówi, a wiesz co, mi też bardzo trudno, ale ja mam swoją metodę, mam swoją strategię. Najpierw jak przestaję wstawać rano, tam on chyba 5:20 wstawał, jakoś tak bardzo rzeczywiście wcześnie, mówi, jak wypadnę z tego rytmu, to najpierw przez tydzień nastawiam sobie budzik, ale przede wszystkim modlę się o to, żeby Pan Bóg pozwolił mi zacząć wstawać regularnie rano. Ale jeżeli tydzień minie, a ja jeszcze nie zacząłem wstawać, nie chcę, mi się nie idzie to, to zaczynam drogę trzech budzików. Droga trzech budzików polega na tym, że jeden budzik stawiam sobie przy łóżku, drugi budzik na 2 minuty później nastawiony, 2 metry dalej, a trzeci budzik, i mówi, ten budzik działa po prostu jak Katiusza, to cały dom się trzęsie, jak on zacznie dzwonić i wszyscy sąsiedzi się obudzą, on jest w łazience. I mam taką metodę, najpierw zaczynamy łagodnie i potem jest następna faza, jeżeli tego się nie da. I mówi, od lat udaje mi się wstać i tak całkiem łagodnie to zrobić. Zaczynam wstawać rano zanim stosuję drogę trzech budzików. Udaje mi się, wiem, że to będzie następny krok, ale udaje mi się jakby samą modlitwą i prośbą Pana Boga o to, żebym ja rzeczywiście zaczął wstawać. Udaje mi się to robić. Bardzo mi się podobała ta jego strategia. Jest jasno określony cel. Jest pewna świadomość, co zrobimy, że nie poddam się, na pewno zacznę wstawać, bo mi na tym zależy, mam swoją metodę. Myśląc o tym, jakich owoców w tym roku pragniemy, chcielibyśmy też Pana Boga zapytać, w jaki sposób powinniśmy do tego w tym roku dążyć. Amen.